12 maja w roku 1926 rozpoczął się przewrót majowy, czyli zbrojny zamach stanu. Niektórzy mówią o tym wydarzeniu wojna domowa. Były ofiary, zginęło 379 osób, zarówno żołnierze to byli, jak i cywile. Około 1000 osób zostało rannych. O tym wydarzeniu i o recepcji tego wydarzenia, o tym, jak je dzisiaj postrzegamy, będziemy rozmawiać z doktorem Mikołajem Mirowskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nasz gość to historyk, publicysta, pracownik Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, redaktor naczelny kwartalnika historyczno-filmowego Pleograf. Współpracuje pan także z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. No i przypomnę, że także dr Mikołaj Mirowski jest autorem książek, między innymi Piłsudski, nie znany. Historia i popkultura. Zatrzymując się przy przewrocie majowym i przy kinie właśnie, skoro nim także pan się zajmuje, czy my mamy w polskiej kinematografii taką reprezentację właśnie filmową tych wydarzeń?
No właśnie, szanowni państwo, szanowna pani redaktor, bardzo skąpo jest, jeżeli chodzi o kino polskie, jeżeli chodzi o zamach majowy, to wydarzenie dramatyczne, przecież kontrowersyjne, ze zwrotami akcji, a nawet z szekspirowską, chciałoby się powiedzieć, sceną na moście Poniatowskiego, kiedy prezydent Wojciechowski rozmawia z marszałkiem Józefem Piłsudskim, próbuje go odwieść przy uderzenia na Warszawę i na wojska wierne rządowi, a niestety filmów, czy dużo filmów na temat zamachu majowego nie mamy. Mamy w zasadzie jeden obraz, to jest film z roku 1980, zatytułowany Zamach stanu, w reżyserii równie kontrowersyjnej postaci, czyli nieżyjącego już aktora Ryszarda Filipskiego. Ten film dosyć obszernie relacjonuje nie tylko zamach majowy, ale też późniejsze wydarzenia, czyli chociażby lata 30., powstanie Centrolewu, proces brzeski. Także wykracza poza same wydarzenia związane z 12-15 majem 1926 roku. Mamy tam bardzo dobrych aktorów. Ten film nawet został uhonorowany wtedy na festiwalu w Gdańsku. Później ten festiwal będzie się odbywać w Gdyni, polskich filmów fabularnych. Mamy tam takich aktorów oprócz Ryszarda Filipskiego, który oprócz reżyserii odtwarza postać marszałka Piłsudskiego. Mamy tam takie postaci jak Ignacy Gogolewski, Andrzej Hrydzewicz, Henryk Bokułowski, Krzysztof Hamiec, Tadeusz Janczak, czyli plejada znakomitych aktorów, Zygmunt Malanowicz, niedawno zmarły wybitny aktor. Także mamy tam dużo dobrych aktorów, ale film nie jest najlepszy, mimo tej nagrody w Gdańsku. No niemniej jest to tylko jeden jedyny taki obraz. Żeby lepiej poczuć ten klimat, który wtedy w roku 1926 panował, zawsze można odwołać się jeszcze do jednego obrazu, który co prawda opowiada o wydarzeniach wcześniejszych, sprzed 4 lat. Myślę tutaj o filmie Jerzego Kawalerowicza Śmierć prezydenta, który opowiada o zabójstwie Gabriela Narutowicza, ale to wydarzenie, czyli zamordowanie pierwszego prezydenta II Rzeczpospolitej, ma ogromny historyczny wpływ i polityczny wpływ na wydarzenia z 12-15 maja 1926. Więc jakbyśmy chcieli tak filmowo, czy tak popkulturowo zastanowić się nad tym wydarzeniem, to zalecałbym naszym słuchaczom obejrzenie Śmierci prezydenta Kawalerowicza, a potem filmu Ryszarda Filipskiego Zamach stanu. Wtedy byśmy mieli pełen obraz, ale jest to zastanawiające, że polska kultura więcej nie opowiedziała nam o zamachu majowym z 1926 roku.
Zastanawiam się, czy to nie dlatego, że to jest bardzo skomplikowana materia historyczna. Właśnie te wydarzenia i wydarzenia poprzedzające, zresztą tuż po zabójstwie prezydenta Narutowicza po raz pierwszy zaczęło mówić się o tym, że może dojść do zamachu stanu, ale w ogóle ta rzeczywistość jest trudna, bo z jednej strony mamy w Polsce niezaprzeczalnie kult marszałka Piłsudskiego. Z drugiej jednak strony to właśnie przewrót majowy rozpoczął w Polsce rządy autorytarne, rządy sanacji. To czas, kiedy egalitaryzm został zastąpiony przez elitaryzm, czyli takie przekonanie, że są pewna mniejszość w społeczeństwie, która jest bardziej predestynowana do politycznych przywilejów i politycznej władzy. Dziś bardzo trudno wykrystalizować sobie taką jednoznaczną opinię o tym, kto tak naprawdę był białym, a kto czarnym charakterem w tym czasie.
No to też jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że w 2016 roku mijała 90. rocznica od zamachu majowego. Rok temu była to już 95. rocznica. Tak? Mówię o tych okrągłych rocznicach. No i oczywiście w polskiej debacie publicznej zamach majowy praktycznie nie istnieje. No nie dyskutujemy o tym. To jest zastanawiające. I myślę sobie, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście dużo prawdy jest w tym, co pani redaktor powiedziała, że no, jeśli chodzi o postać Józefa Piłsudskiego, nie wspominamy o zamachu majowym, bo stanowiłoby to ogromną rysę na tym jego pomniku. Monumentalnym przecież pomniku, tak? Dlatego też, jeżeli mówimy o 12 maja, to proszę pamiętać, że bardziej mówimy o rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego, 12 maja 1935, niż właśnie o tych dramatycznych wydarzeniach. Ale to jest też ciekawe, dlatego że no, z jednej strony oczywiście przy okazji tej rocznicy no, Piłsudski nie ma się czym pochwalić, no, bo ponieważ później faktycznie stworzył, co prawda miękki, ale jednak system autorytarny. Z drugiej strony Narodowa Demokracja, przeciwko któremu ten zamach był skierowany też, czy jej spadkobiercy duchowi też nie eksponują tego wydarzenia, ponieważ musieliby mówić o no, fatalnych rządach koalicji Hienopiasta społeczno-gospodarczych poprzedzających zamach majowy. Tam był wtedy, kraj targany był ogromnymi konfliktami ekonomicznymi, gospodarczymi, strajki, ofiary tych strajków, strzelanie na ulicach i tak dalej, i tak dalej. Więc też i ci duchowi spadkobiercy endecji o tym nie wspominają. No i kolejny aktor tamtych wydarzeń, czyli Polska Partia Socjalistyczna, też nie ma się czym pochwalić w tamtym czasie, dlatego że PPS przyłożył rękę do powodzenia zamachu majowego. Związki zawodowe, kolejarskie związki zawodowe w tamtym czasie zastrajkowały, uniemożliwiły przejazd pułków wiernych rządowi, aby walczyć z Piłsudskim. No i walnie przyczyniły się do tego, że zamach majowy się udał. Więc i ci socjaliści niepodległościowi też nie mają za bardzo powodów wspominać zamachu majowego, mimo tego, że później byli ofiarami reżimu sanacyjnego, prawda? No bo przecież trafili jako centrole, czy to na salę sądową w słynnym procesie brzeskim, czy byli po prostu prześladowani. Niemniej w samym maju poparli ten zamach. Więc proszę zauważyć, wszystkie tamtejsze stronnictwa polityczne, czyli ludzie Piłsudskiego, późniejsza sanacja, Narodowa Demokracja, ale i też PSL Piasty, czyli Wincenty Witos i socjaliści, czyli PPS, wszyscy nie mają powodu, żeby o zamachu majowym wspominać. Niemniej nie chciałbym Państwa i naszych słuchaczy zostawiać tutaj, że jakby tak, no, że nie ma tutaj postaci, którą warto wyeksponować i nie ma jakiejś nauczki, która by tą polską pamięć by wzbogaciła. Ja uważam, że taką postacią jest drugi prezydent II Rzeczpospolitej, czyli Stanisław Wojciechowski. To ta postać w tym dramatycznym momencie maja 1926 roku stanęła na wysokości zadania. Dlatego, że po pierwsze postawiła się Piłsudskiemu, ta słynna dyskusja na moście Poniatowskiego, której treści nie znamy, ale możemy się domyślać, bo wtedy Piłsudski zachował się jako państwowiec, jako legalista, chociaż był przecież dawnym druhem z PPS-u i razem z Piłsudskim wydawali Robotnika. Z drugiej strony, kiedy zauważył Wojciechowski, że sytuacja jest bardzo napięta, bardzo niebezpieczna i grozi nam nie kilkudniowa ruchawka i starcia zbrojne, tylko poważny, długotrwały konflikt bratobójczy, wtedy Wojciechowski był tym, który ustąpił, który przekonał premiera Witosa i koalicję rządową do ustąpienia, no i dogadał się z Piłsudskim. Ustąpił i mówił, powiedział wtedy takie słowa, że wolę, żeby tutaj na 10 lat rządził Piłsudski, niż mieliby tutaj za chwilę rządzić Niemcy z Sowietami, bo była taka groźba, że przedłużający się konflikt, wojna domowa mogłaby spowodować, że nasi sąsiedzi zainteresowaliby się naszą sytuacją i mogli wkroczyć do działań. Więc postawa Wojciechowskiego w tym konflikcie jest moim zdaniem najważniejsza, najciekawsza i można spokojnie dzisiaj, anno domini 2022, pokazywać przykład Stanisława Wojciechowskiego jako wzór polityka państwowotwórczego, jako polityka, który dążył do kompromisu, który potrafił się cofnąć, a to w polityce nie tylko polskiej jest, jak wiemy, bardzo trudne.
Przypomnijmy, że w maju w 1926 roku Józef Piłsudski został ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych. Potem pod koniec maja Zgromadzenie Narodowe wybrało go na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, ale odmówił, rekomendując profesora Ignacego Mościckiego. Natomiast w wyniku właśnie zamachu majowego uprawnienia prezydenta wcześniej przejął Maciej Rataj i powołał nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele. I przy tej postaci ja bym się chciała na moment zatrzymać, bo zastanawiam się, czy to nie jest też ciekawa postać, być może nie tak spektakularna jak prezydent Wojciechowski, ale pięciokrotny przecież premier rządów w międzywojniu Kazimierz Bartel, to w takim moim postrzeganiu laika, to szlachetna postać i choć cały właśnie przewrót majowy jest dość skomplikowany dla nas dzisiaj do jednoznacznej interpretacji, jak powiedzieliśmy, to Kazimierz Bartel to jest chyba postać taka godna uwagi i raczej po białej niż po czarnej stronie usytuowana. Jak pan go postrzega?
Znaczy, trzeba powiedzieć tak, że Kazimierz Bartel może też uchodzić jako postać propaństwowa, tak? Która w momentach trudnych II RP była postacią do zaakceptowania przez zwaśnione strony. I to, że to właśnie Kazimierz Bartel został premierem pierwszego rządu pomajowego, było takim ruchem, który miał uspokoić sytuację. Oczywiście, że on był czekiem Piłsudskiego. Niektórzy historycy twierdzą, że Piłsudski rozmawiał z Bartlem już w roku 1925, żeby się przygotowywał do ewentualnego bycia premierem. Co jakby jest pewną tezą, że zamach majowy był przygotowywany dużo wcześniej. Ja co prawda się z tą tezą nie zgadzam, dlatego że wszystkie wydarzenia związane, które znamy w maju 1926, niosą znamiona jednak wydarzeń spontanicznych. I do końca wydaje się, że Piłsudski nie chciał dążyć do przejęcia władzy. Wiemy też doskonale, że przeszedł załamanie nerwowe właśnie podczas zamachu majowego i że faktycznie działania zbrojne, te 3-dniowe działania zbrojne prowadził generał Olich Drescher. Więc tą tezę o takim bardzo zaplanowanym, prawda, przejęciu władzy, ja w to nie wierzę. A wracając do Bartla, więc Bartel był tą postacią, która miała uspokoić sytuację, która byłaby do zaakceptowania przez wszystkie zwaśnione strony i była tą twarzą takiego miękkiego autorytaryzmu właśnie. Dlatego, że przecież powiedzmy sobie też szczerze, Piłsudski, który opanowałby Warszawę, który by pokonał siły rządowe po przejęciu władzy, po pierwsze, no właśnie, tak jak pani powiedziała, nie obejmuje urzędu prezydenta, jest tylko teoretycznie zwykłym ministrem do spraw wojskowych, robi coś na wzór amnestii dla żołnierzy, którzy walczyli po stronie rządu, nie wyciąga konsekwencji, więc to jest przewrót, ale no nie taki krwawy, jak znamy przewroty w innych państwach europejskich, czy nie tylko. I też właśnie osoba Bartla jakby miała być gwarantem, że nie będzie to autorytaryzm jakiś krwawy, bezwzględny I faktycznie taki był. Oczywiście wiem, mam świadomość, że znajdą się takie osoby, które będą mi teraz i słusznie mówić właśnie o tym, co sam przecież powiedziałem, chociażby o wyborach, tak zwanych wyborach brzeskich, o prześladowaniu opozycji, o pobiciach niektórych przeciwników sanacji. To wszystko prawda. Ale jeżeli to się zważy z innymi przewrotami pałacowymi, czy przewrotami wojskowymi, czy przewrotami w ogóle tego typu, to przewrót majowy należy do tych najbardziej łagodnych i trzeba zawsze takie zestawienie stworzyć. Aczkolwiek oczywiście nie można oszukiwać nikogo. Były to rządy niedemokratyczne, były to rządy autorytarne i niestety już w latach 30. przyjmowały coraz bardziej brutalny obrót. Niemniej jeszcze po roku 1926, kiedy właśnie premierem był Bartel, to wszystko nie wyglądało jeszcze w ten sposób. I właśnie dlatego ta postać jest tutaj warta wymienienia. To nie był człowiek, który by. Znaczy, on nie miał nawet takiego usposobienia. To był człowiek niezwykle opanowany i spokojny.
Ja bym chciała tutaj, skoro mówimy o tym miękkim autorytaryzmie, to przypomnieć o takim zjawisku, które było charakterystyczne dla ówczesnych rządów sanacji, to znaczy angażowanie obywateli w rozmaite organizacje młodzieżowe, społeczne, zawodowe, kombatanckie i przy tym marginalizowanie partii politycznych. Zresztą w latach 1928-35 działał bezpartyjny blok współpracy z rządem, który teoretycznie nie był partią. A czy był nią naprawdę?
Można powiedzieć, że to była partia zwolenników jednej osoby, zwolenników Józefa Piłsudskiego. I do tej partii, do tej grupy, jakby w tym ciele mogły się znaleźć różne osoby. Mogli być to socjaliści, mogli być to konserwatyści, mogli być to ziemianie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ten taki eklektyzm BBWR-u wiązał się z tym, że tak naprawdę spoiwem BBWR-u był kult czy uwielbienie do Józefa Piłsudskiego. I po śmierci Piłsudskiego, zresztą proszę zauważyć, właśnie tego samego, zresztą 12 maja 1900, tylko 1935 roku, w tym obozie sanacyjnym zaczęły być rysy, zaczęły być konflikty, zaczęły się tworzyć różne frakcje. A właśnie stąd to się wzięło, że tym spoiwem było oczywiście, z tym spoiwem był Józef Piłsudski. No i też tym spoiwem oczywiście była przeszłość legionowa. Dlatego, że a to jest coś, czego się nie mierzy. To jest niemierzalne. Po prostu ci ludzie, którzy wraz z Piłsudskim przeszli przez legiony, byli związani trochę przelaną krwią ich współtowarzyszy i oni na dobre i na złe, nawet właśnie na to złe, bo wielu bardzo uczciwych i porządnych ludzi w latach 30. wykonywało niekoniecznie porządne i miłe rzeczy, dlatego że ufały swojemu naczelnikowi czy komendantowi Piłsudskiemu. A to się wzięło jeszcze z okresu I wojny światowej i bycia w legionach, przepraszam. Ja jeszcze wrócę do jednej tezy, o której mówiłem na początku, bo chciałbym, żeby to dobrze zabrzmiało, czyli do postaci Wojciechowskiego. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby ta sytuacja potoczyła się inaczej, czyli na przykład gdyby udało się Wincentemu Witosowi i Narodowej Demokracji, czyli Dmowskiemu, stworzyć konkurencyjny ośrodek rządowy w Poznaniu. Poznań był bardzo antypiłsudczykowski i antylegionowy. Tam się szerzył natomiast kult Józefa Hallera. Gdyby to się udało, gdyby ta wojna domowa trwałaby 2, 3, 4 miesiące, ona by mogła się przerodzić w coś, co znamy w historii, czyli to, co mieliśmy do czynienia w Hiszpanii w latach 1936-1939. No więc, jeżeli weźmiemy sobie to pod uwagę, zobaczymy, jak wojna domowa w Hiszpanii zaważyła na całym politycznym, późniejszym losie Hiszpanii. Łącznie z dyktaturą Franco, łącznie z obecnymi podziałami w Hiszpanii. Nie tak dawno przecież było dyskutowane o rehabilitowanie pisarza Lorki i odkopywanie jego grobu, który został zamordowany. Jak bardzo głęboko wojna domowa w Hiszpanii tkwi jeszcze w społeczeństwie hiszpańskim, chociaż minęło przecież no, bardzo, bardzo dużo lat. Więc moglibyśmy to samo przeżywać w Polsce. Jeżeli to wszystko weźmiemy, to ja bym naprawdę, korzystając z anteny Radia Łódź, postulował o parę dużych ulic dla Stanisława Wojciechowskiego, jakiś porządny monument, pomnik, bo zapominamy o tym, o tym, co ten polityk zrobił wtedy w 1926. Piłsudski wtedy nie stanął na wysokości zadania, narodowa demokracja nie stanęła na wysokości zadania, Wincenty Witos nie stanął, Władysław Sikorski także. To Stanisław Wojciechowski tak naprawdę swoim autorytetem i dążeniem do kompromisu. Więc ja, przepraszam, że to powtarzam, ale jeżeli weźmiemy sobie za przykład właśnie ten kasus z Hiszpanii, nie tak odległy przecież, to wtedy zauważymy, jak ta sprawa wisiała na włosku.
A ja bym jeszcze chciała zatrzymać się przy takim pytaniu, które mnie nurtuje, mianowicie, czy czasem nie było tak, że Piłsudczycy byli bardziej gorliwi czy krewcy od samego Piłsudskiego? Mam tu na myśli różne sytuacje, bo wspomniałam, że najpierw zaczęło mówić się o zamachu stanu już zaraz po zabójstwie prezydenta Narutowicza i wtedy Ignacy Daszyński, czyli lider PPS, nie dopuścił do realizacji takiego planu, ale potem. Jest rok 1923 i właśnie w środowiskach Piłsudczyków pojawił się pomysł utworzenia tajnej organizacji pozarządowej, mającej składać, pozarządowej, dzisiejsze współczesne tropy językowe, antyrządowej, która miała składać się z wojskowych. Przeciwko tym planom zaprotestował ostro Piłsudski. Potem miała pojawić się ustawa o Legionie Zasłużonych, zgodnie z którą tylko jego członkowie mieli mieć bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu. A Senat właśnie miał przyznawać członkostwo w tym Legionie. No i tę ideę odrzucił Piłsudski. Uznał, że będzie grozić niepotrzebnymi konfliktami. Także Piłsudczycy bardziej krewcy czy gorliwsi od Piłsudskiego? Czasami.
Mogę się zgodzić z tą tezą, rzeczywiście, dlatego że również te takie najsłynniejsze pobicia, którymi byliśmy świadkami już w okresie rządów sanacyjnych, no na czele z tym słynnym pobiciem pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, a jestem przekonany, że Piłsudski o tym kompletnie nie wiedział, że to były ruchy oddolne, ślepo wierzących pułkowników, żeby dać nauczkę jednemu czy drugiemu pisarzowi, czy jak oni to mówili, pismakowi, który źle pisze o naszym marszałku. To jest drastyczny przykład, ale też i te pomysły legislacyjne, wszystkie pomysły chociażby jednego z najbardziej zaufanych ludzi marszałka Piłsudskiego, czyli pułkownika Walerego Sławka, to też było w pewnym sensie nadgorliwość, prawda, ten cały elitaryzm właśnie. To wyszczególnienie grup zasłużonych. Wydaje się, że. Ale to jest moim zdaniem historia dość powszechna. Dość często jest tak, że jak mamy wodza, prawda, dyktatora, to ludzie, którzy są przy jego boku, chcą się jemu przypodobać i stają się gorliwsi niż on sam. Oczywiście musimy też wziąć pod uwagę to, że Piłsudski się starzał, robił się coraz bardziej apodyktyczny i końcówka jego rządów, kiedy już był człowiekiem mocno schorowanym, no też rzutowała na politykę polską. On wtedy robił się coraz bardziej bezwzględny, coraz bardziej opryskliwy też również dla swoich najbliższych współpracowników. Taką anegdotą jest też, że chyba jedyną postacią w obozie sanacyjnym, która nigdy nie została zrugana dość w brutalnych i wulgarnych słowach przez Piłsudskiego, był szef polskiej dyplomacji Józef Beck. Wszyscy inni jego zasłużeni towarzysze byli regularnie łajani. Więc to też musimy o tym pamiętać, że końcówka rządu Piłsudskiego była naznaczona jego chorobą i on oczywiście nad wszystkim panował, ale no, ta brutalność, która miała miejsce oczywiście, też brała się stąd. To też trzeba brać pod uwagę. No, z drugiej strony wciąż Piłsudski miał przebłyski geniuszu. Jego pomysły w dziedzinie polityki zagranicznej końca lat 30. na czele z tak zwaną ideą polityki równowagi. No, to jest przebłysk geniuszu. Oczywiście później historia potoczyła się, jak się potoczyła, bo chyba nie mieliśmy szans odwrócenia karty, ale same założenia polityki zagranicznej, które nakreślił Piłsudski, były absolutnie genialne. No ale musimy wziąć pod uwagę, że to był zawodowy rewolucjonista i po prostu on już pod koniec życia był człowiekiem absolutnie wypalonym. I niestety to rzutowało na polską politykę, gdyż był dyktatorem i od wszystkiego tak naprawdę zależało tylko od niego. A ci nadgorliwcy, o których mówimy, oczywiście byli. Możemy ich wymienić nazwiska, ale wydaje mi się, że chyba nie ma sensu, ale przypomnijmy tylko o jednym złowrogim miejscu, czyli o tak zwanym obozie odosobnienia w Berezie Kartuskiej.
A ja jeszcze bym chciała dowiedzieć się, czy są jakieś świadectwa historyczne mówiące o tym, jak sam Piłsudski reagował na kult Piłsudskiego, który właściwie po przewrocie majowym stał się taką obowiązującą ideologią w Polsce. I dochodziło do tego, że mieszkańcy gdzieś jakiejś miejscowości, na przykład na prowincji, wysyłali listy, czy udawali się osobiście do marszałka, żeby on decydował w jakichś lokalnych sprawach, bo takim był wielkim autorytetem, więc wyobrażano sobie, że o tym koniecznie musi zadecydować marszałek Piłsudski. Jak on reagował? Nie mówię, że na takie konkretne przejawy, ale w ogóle na ten kult otaczający jego samego.
Znaczy, przede wszystkim powiedzmy jedno, że ten kult był autentyczny. To nie był kult wykreowany. I mimo tego, że oczywiście mieliśmy do czynienia z propagandą, z działaniami celowymi, taką akcją na przykład było wysyłanie pocztówek do Piłsudskiego, kiedy przebywał na urlopie na Maderze i wtedy tam poczta na Maderze w Portugalii została po prostu zablokowana. To była oczywiście akcja zorganizowana. Niemniej trzeba powiedzieć, że społeczeństwo polskie w II Rzeczpospolitej po prostu kochało Piłsudskiego. I Piłsudski był uwielbiany autentycznie. To było autentyczne uwielbienie. Więc ten jego autorytet i ta jego władza, która była niepodzielna, ona też wynika po prostu z tego, że on się cieszył autentyczną popularnością. Jak reagował? Piłsudski był człowiekiem dość z dużym poczuciem humoru i też lubił się śmiać z wielu rzeczy. Przypomnę tą słynną anegdotę, kiedy był nagrywany do tuby, która miała potem uwiecznić jego głos. To też był taki jeden z kolejnych przejawów, no właśnie, kultu Piłsudskiego. On zabawnie wtedy to skonstatował, że od teraz głos pana Piłsudskiego, tutaj cytuję, już nie należy do niego, tylko należy do kogoś, nie wiadomo kogo, i pójdzie w świat. I ja, Józef Piłsudski, nie będę miał już nad tym żadnej kontroli. Także on to przyjmował spokojnie, raczej się z tego też dowcipkował, śmiał. No mówię, no zupełnie inaczej to już wyglądało pod koniec jego życia, kiedy był człowiekiem schorowanym. Ale to nie był tak zwany kult jednostki, prawda? A znamy to sformułowanie zupełnie innych systemów, o wiele bardziej złowrogich i brutalnych. To tak nie wyglądało. Jego autorytet naprawdę autentycznie się był, jego siła objawiała się w tym, że autentycznie polskie społeczeństwo go uwielbiało, choć oczywiście miał też licznych wrogów, ale niech za taki rozstrzygający argument posłuży to, co się działo po jego śmierci 12 maja 1935. Takiego pogrzebu żaden przywódca Polski nie miał i chyba już nigdy nie będzie. Ulice stanęły, jego kondukt żałobny, który był wwieziony do Krakowa na Wawel, to była jedna wielka manifestacja społeczeństwa polskiego, które oddaje mu hołd. Także przy wszystkich jego grzechach i przy tym, o czym dzisiaj mówimy, czy o zamachu majowym, społeczeństwo polskie na pewno go uwielbiało, cenili go również wrogowie. Także to też jest specyficzne, ponieważ zazwyczaj trzymanie się w systemów autorytarnych jest trudne i oczywiście opiera się na przemocy. Tutaj oczywiście ta przemoc była, ale ona była nie tak duża. Głównym siłą był sam Piłsudski. Zresztą to dobrze widać, gdy zabrakło Piłsudskiego. Nigdy nie będziemy wiedzieć, jakby ten system się utrzymał, gdyby nie wybuch II wojny światowej, ale śmiem twierdzić, że Piłsudczycy bez Piłsudskiego mieliby o wiele trudniej niż z marszałkiem.
I to bardzo ciekawa puenta naszej rozmowy z doktorem Mikołajem Mirowskim, historykiem, publicystą, pracownikiem Filmoteki Narodowej, Instytutu Audiowizualnego, współpracownikiem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i redaktorem naczelnym kwartalnika historyczno-filmowego Pleograf. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.
A w Radiu Łódź już niebawem wiadomości. Po nich zaproponujemy kolejne dwa tematy, mianowicie arcyciekawy projekt realizowany przez Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Projekt wielopłaszczyznowy, wielotematyczny. A potem z okazji tego, że dziś mamy Światowy Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Chorób Autoimmunologicznych, porozmawiamy o diecie pomocnej w tego typu schorzeniach, ale także o diecie dobrej dla nas wszystkich.